naszym gościem jest pan minister Antoni Macierewicz, szef zespołu parlamentarnego do spraw zbadania tego, co stało się pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Teraz i zawsze. Panie ministrze, pojawiają się informacje, że w poniedziałek, kiedy upływa termin ewentualnie zamknięcia śledztwa przeciwko generałowi Bielawnemu, prokuratura skieruje jednak do sądu akt oskarżenia przeciwko generałowi zdymisjonowanemu wiceszefowi Biura Ochrony Rządu. Bielawny ma odpowiadać między innymi za niedopełnienie obowiązków przy ochronie tragicznie zmarłego Lecha Kaczyńskiego, a prokuratura umorzy śledztwo w sprawie fałszowania dokumentów w BOR w związku z tymi wizytami. Jak pan skomentuje te możliwości, które prawdopodobnie zaistnieją w poniedziałek?
Proszę cię, to jest chyba potrzebna taka korekta, dlatego że śledztwo na tyle, na ile można wierzyć komunikatom prokuratury, które też przecież czasami bywają nieprecyzyjne. Śledztwo zostało zamknięte 10 dni temu. Prokuratura pozostawiła sobie, to zapewne wynika z wewnętrznych uregulowań, 2 tygodnie na postawienie zarzutów, ale śledztwo już zostało jakiś czas temu zamknięte. Poza tym dlatego, że równocześnie z zamknięciem tego śledztwa, jak się dowiedzieliśmy, zostały wydzielone pewne materiały, te, które dotyczą niedopełnienia obowiązków lub nadużycia uprawnień przez pana ministra Jerzego Millera, który był szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i nadzorował pracę Biura Ochrony Rządu, a w szczególności z racji przepisów ustawy o Biurze Ochrony Rządu miał obowiązek wyznaczenia zakresu ochrony przez BOR pana prezydenta. Mówię o tym wszystkim dlatego, że postawienie ewentualne, o czym ojciec mówi, zarzutów panu generałowi Bielawnemu nie kończy tej sprawy, nawet jeżeli będzie związane z rezygnacją z postawienia zarzutów dotyczących sfałszowania dokumentów, bowiem toczy się nadal, będzie się toczyło nadal śledztwo w odniesieniu do pana ministra Jerzego Millera, a ja sądzę, bo trudno mi jest uwierzyć, że było inaczej, także w odniesieniu do pana generała Janickiego. Wszyscy ci ludzie zostali awansowani po tragedii smoleńskiej. Wszyscy są współodpowiedzialni za ten dramat w tym zakresie, w jakim nie dopełnili obowiązków i nie sprawdzili tego lotniska i nie uprzedzili, w jak tragicznym stanie ono się znajduje i że w związku z tym należy zupełnie inaczej przygotować tę wizytę, inaczej ją przeprowadzić. To mogło być zrobione nawet w ostatnim momencie, gdy był oficer łącznikowy, co było obowiązkiem w takiej sytuacji Biura Ochrony Rządu przy służbach rosyjskich, to ten oficer mógł nawet jeszcze w ciągu ostatniej godziny przed tragedią ostrzec, że tam lądować w żadnym wypadku nie tylko nie należy, ale nawet podchodzić do tego lotniska w ogóle nie należy, ponieważ jest ono najeżone różnorodnymi niebezpieczeństwami, które ostatecznie do tej tragedii doprowadziły, bo to, że dzieje się tam coś niezwykłego, każdy oficer BOR-u będący na miejscu zdawałby sobie sprawę, widziałby i ten chaos, i różnice zdań, i bardzo podejrzane zachowania poszczególnych urzędników, więc zdałby sobie sprawę, że niebezpieczeństwo, które czyha na pana prezydenta i tą polską elitę jest tak ogromne, że należy jak najszybciej stamtąd uciekać. I to nie zwykle na pogodę, tylko na całość tamtejszej sytuacji. Mówię o tym wszystkim dlatego, że chciałbym wierzyć, że prokuratura jednak postawi zarzuty nie tylko panu Bielawnemu, ale wszystkim urzędnikom za to odpowiedzialnym, że nie będzie tutaj operacji pod tytułem kozioł ofiarny, prawda? Ja nie lekceważę tego, co zrobił pan Bielawny w żadnym wypadku, no ale nie mam wątpliwości, że większą odpowiedzialność ponosi pan Janicki, a największą pan minister Jerzy Miller, ponieważ zgadzam się tutaj z opinią byłego szefa biura, zastępcy szefa Biura Ochrony Rządu, który bardzo jasno powiedział, że to nie jest kwestia błędów, to nie jest kwestia niedopatrzeń, to jest kwestia systematycznego działania na szkodę prezydenta. My tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wchodzimy w kwestie decyzji politycznych, które były podejmowane przeciwko prezydentowi Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej i tak na to moim zdaniem należy patrzeć. Pan Jerzy Miller musi za tę sprawę odpowiedzieć przed sądem Rzeczpospolitej, inaczej będziemy mieli kontynuację sytuacji, w której jakieś trzecio czy czwartorzędne osoby są stawiane przed sądem za to, za co odpowiedzialność ponoszą ich zwierzchnicy.
Ale do tej pory był raczej taki parasol ochronny nad tymi ludźmi. No generał Janicki, generał Bielawny dostali kolejne gwiazdki generalskie od prezydenta Komorowskiego, chociaż o zaniedbaniach Janickiego no już wielokrotnie na tej antenie także mówiliśmy. Z kolei Jerzy Miller, który nie dostał się i który był w zasadzie sędzią we własnej sprawie, pisząc raport, nie dostał się do parlamentu, no to został wojewodą małopolskim i zatrudnił z kolei generała Bielawnego. To taki łańcuszek, powiedziałbym, rąk myjących ręce.
Można powiedzieć nawet więcej, to się nazywa korupcją polityczną, to z czym mamy do czynienia, i naigrywaniem się z prawa, naigrywaniem się z prokuratury, naigrywaniem się z po prostu normalnej ludzkiej uczciwości, to bez zgody, aprobaty, przyzwolenia ludzi takich jak pan premier Donald Tusk i pan prezydent Bronisław Komorowski oczywiście nie mogłoby mieć miejsca. Jest pytanie, co takiego, czym takim dysponują ci dwaj ludzie, pan Janicki i pan Miller, że są traktowani jak święte krowy, że to oni w istocie w sprawie tragedii smoleńskiej podejmują decyzje, które tylko wykonuje, chroniąc ich pan premier Donald Tusk i pan prezydent Komorowski. Powtarzam, to rzeczywiście jest taki objaw zgnilizny moralnej układu rządzącego w sprawie Smoleńska. Ci ludzie zachowują się tak, jakby byli świadomi tego, że to oni są współodpowiedzialni i boją się, że to może być im wytknięte także przez ich podopiecznych, więc chronią tych podopiecznych bez względu na skalę ich winy, obawiając się, że inaczej i do nich dojdzie sprawiedliwość. No to proszę ojca, myślę, że można powiedzieć publicznie, dojdzie do nich sprawiedliwość. Tak jak dane opublikowane w Białej Księdze przez zespół parlamentarny teraz zostały podjęte wreszcie przez prokuraturę w sprawie pana Bielawnego, mam nadzieję, że zostaną też podjęte w sprawie pana Millera i w sprawie pana Janickiego i innych urzędników za to odpowiedzialnych. Niedawne publikacje w naszym dzienniku pokazują skandaliczne działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych i najwyższych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prędzej czy później dojdziemy, mam nadzieję, też do odpowiedzialności samego pana ministra Sikorskiego. Przypomnijmy, że to jest człowiek, który już kilkanaście minut po tej tragedii deklarował, że wszyscy zginęli, a tragedia jest wynikiem błędu polskich pilotów i po dzień dzisiejszy to kłamstwo będzie polskich pilotów publicznie powtarza i upowszechnia, utrwala je w opinii międzynarodowej i wśród dyplomatów, utrudniając, świadomie działając na szkodę dojścia do prawdy i utrudniając dojście do prawdy. Więc to są rzeczy, które będą musiały znaleźć swój finał w sądzie. I gdy widzę powolną wprawdzie, ale jednak krok po kroku skuteczną pracę cywilnej prokuratury, to mam nadzieję, że tak się rzeczywiście stanie i że w najbliższy poniedziałek, nawet jeśli teraz zostanie postawiony zarzut tylko panu generałowi Bielawnemu, to te wyłączone ze śledztwa materiały staną się podstawą do zarzutu wobec innych odpowiedzialnych i że wszyscy oni poniosą konsekwencje.
Wspomniał pan nazwisko ministra Sikorskiego, ale co miał też zrobić, panie ministrze, funkcjonariusz Sikorski, skoro według tego, co mówił generał, już świętej pamięci generał Petelicki, no były rozsyłane SMS-y, że zawinili piloci, a tylko kwestia ustalenia, kto ich do tego skłonił, kto na nich naciskał. To jest ta wersja, którą podawał minister Sikorski.
Tak, porusza ojciec teraz bardzo straszliwą stronę tragedii smoleńskiej, czyli mechanizm kłamstwa smoleńskiego, mechanizm organizowania tego wielkiej zmowy przeciwko prawdzie i przeciwko sprawiedliwości, która była organizowana, i rzeczywiście ujawnienie istotnego fragmentu tego mechanizmu zawdzięczamy w tej wypowiedzi pana Sławomira Petylickiego, na co się ojciec przed chwilą powołał. Nigdy ta sprawa nie została zaprzeczona, a nawiasem mówiąc warto sobie uświadomić, że przecież ona powinna także stać się przedmiotem postępowania prokuratorskiego, dlatego że w sposób oczywisty, oczywisty zaprzeczała ona prawdzie. Tyle, że jeżeli chodzi o relacje między tym SMS-em a panem ministrem Sikorskim, to oczywiście nie chcę tego stwierdzić w sposób ostateczny, ale wydaje mi się, iż pan Sikorski jako przed tym, jako osoba, która przed tym SMS-em miała informację w tej całej sprawie, występuje. On jako pierwszy poinformował pozostałych o tym, co się naprawdę zdarzyło. To jest hipoteza. Na pewno nie wiem, o której ten SMS się pojawił, i nie wiem, czy na przykład pan premier lub pan marszałek Komorowski nie mieli równolegle lub wcześniej tej informacji, ale wydaje mi się, że jeżeli 17 minut po tragedii pan Sikorski już z pewnością stwierdza, że wszyscy zginęli, i informuje premiera Kaczyńskiego o straszliwej śmierci jego brata prezydenta, twierdząc, że wszyscy ponieśli śmierć, że piloci są temu winni, to on był w tym szczególnym kontakcie ze stroną rosyjską i on był tym kanałem, który przekazywał w Polsce stanowisko strony rosyjskiej i upowszechniał kłamstwo smoleńskie. To jest oczywiście hipoteza, prokuratura będzie musiała to zweryfikować, zajmując się bliżej tym SMS-em, ponieważ, powtarzam jeszcze raz, ten SMS nie miał w istocie charakteru prywatnej informacji od jednego prywatnego człowieka do drugiego, tylko miał nadać pewien kształt publiczny temu, co się zdarzyło pod Smoleńskiem. Miał sformatować, ukształtować opinię publiczną i stanowisko organów państwa polskiego. I tak się zresztą niestety przecież stało. Widzimy to po zachowaniu się Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych organów po dzień dzisiejszy.
A to swoją drogą dziwne, że generał Petylicki przychodzi z taką informacją, upublicznia ją o SMS-ie, no i nikt temu nie zaprzecza, ale z drugiej strony też nikt nie podejmuje tematu.
Znaczy, temat był podejmowany przez media.
Chodzi mi o konkretne organa, które mogą w tym zakresie, no bo media mogą informować.
Polska opozycja o tym mówiła, ale rzeczywiście prokuratura, która powinna to zrobić z urzędu, się tym nie zajęła. Być może oczekuje prokuratura na stanowisko kogoś do tego upoważnionego z racji zajmowanymi się problemami. Ja w najbliższym czasie, w takim razie, żeby nie było wątpliwości, złożę takie doniesienie o przestępstwie w imieniu zespołu parlamentarnego po przedyskutowaniu tego oczywiście z kolegami, ale uważam, że takie doniesienie o przestępstwie, jeżeli dotychczas prokuratura tego nie zrobiła, musi zostać złożone i prokuratura będzie musiała się ustosunkować do tego, czy upowszechnianie fałszywych informacji i kształtowanie stanowiska posłów co do tego, jak mają postrzegać to, co się wydarzyło w Smoleńsku i jak mają reagować, jaką wersję mają przedstawiać, jest przestępstwem, czy nie jest przestępstwem. Moim zdaniem jest i prokuratura się powinna tym zająć. Takie doniesienie, mam nadzieję, zostanie przez zespół złożone.
Panie ministrze, nie tylko wrak Tupolewa jest w Rosji, ale także według tego, co pisze Gazeta Polska codziennie, broń poległych w katastrofie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Dlaczego ta broń w dalszym ciągu tam się znajduje? Ja tylko powiem kontekst. Rosjanie wystąpili według informacji gazety do strony polskiej o wszelką dokumentację tej broni. Została ona przekazana niemal 2 lata temu, ale broni Rosjanie nie oddają.
Proszę ojca, to nie będzie ucieczka z mojej strony od odpowiedzi, bo za chwileczkę odpowiem, ale chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną informację, która w ostatnich 24 godzinach się pojawiła i która jest naprawdę wstrząsająca. Otóż przy okazji tej propagandy, iż być może zbliża się oddanie samolotu, to naprawdę jest 155. chińskim ostrzeżeniem i wiarygodność tych obietnic, w których nie ma żadnej faktycznej treści, faktycznej...
Halo?
Bardzo przepraszam za te problemy techniczne. Mówiłem o łączności satelitarnej, która jak się okazało nadal jest w Rosji. Nie tylko broń, o co ojciec trafnie zapytał, ale także łączność satelitarna, która miała być zgodnie z oświadczeniami pana premiera Tuska i pana ministra Cichockiego już dawno Polsce oddana, zabezpieczona, oddana i w żaden sposób nie poddana możliwości penetracji ze strony rosyjskiej. Nie ma cienia wątpliwości, że będziemy się dowiadywali w najbliższym czasie jeszcze o wielu innych rzeczach, ważnych urządzeniach, istotnych dowodach, które są w gestii rosyjskiej. To wszystko jest pokłosie działania Donalda Tuska, który całą tę kwestię przekazał w troskliwe ręce byłego funkcjonariusza KGB, pana obecnego prezydenta Władimira Putina, wówczas premiera. Zakres, skala tego bezprawia ze strony pana Donalda Tuska, obawiam się, że będzie rosła, będziemy dowiadywali się o jej zasięgu z coraz większym przerażeniem i bezradność organów państwowych. Ja rozumiem, czyli że prokuratura niewiele może, bo w Rosji takie kwestie są rozstrzygane na poziomie politycznym, a nie na poziomie prawnym i żaden prokurator, żaden sędzia, żaden przedstawiciel organu ścigania czy wymiaru sprawiedliwości nic nie zrobi bez zgody pana prezydenta Putina i jeżeli pan Donald Tusk słucha się Putina, to nikt z Polaków nie oczekuje, że my cokolwiek od Rosjan dostaniemy. Dostaniemy dopiero wówczas, gdy będzie rząd stawiający te sprawy jasno. Dostaniemy wówczas, gdy powstanie Międzynarodowa Komisja, która tę sprawę zacznie realnie badać. No ale musi to przestać blokować pan Donald Tusk, bo dotąd już nawet Zbigniew Brzeziński żąda zwrotu wraku. I jedyną osobą, która w tej sprawie tak półgębkiem tylko zabiera głos, jest pan Donald Tusk. Bez Międzynarodowej Komisji śledztwo w tej materii nie ruszy się nawet miesiąc.
Panie ministrze, wczoraj przesłuchany był były ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie, Jerzy Bar. W prokuraturze okręgowej zeznawał w charakterze świadka. Były dyplomata, nie pamięta, nie mógł sobie przypomnieć, w jaki sposób rzeczy osobiste pana Tomasza Merty znalazły się w jego gabinecie w moskiewskiej ambasadzie. No i w ogóle niewiele pamiętał z tego, co przynajmniej mówi dzisiaj w rozmowie z naszym dziennikiem pani wdowa po ministrze Mercie, Magdalena Pietrzak-Merta.
No cóż, można tylko powiedzieć, że mamy do czynienia z następną odsłoną ukrywania prawdy i to ukrywania prawdy o działaniach zmierzających do niszczenia dowodów, o działaniach zmierzających do w ogóle zepchnięcia wiedzy na temat tych straszliwych wydarzeń na jakiś zupełny margines. Nawet najbliższe osoby, nawet rodziny tych, którzy zginęli, były, jak widzimy, oszukiwane, a dowody palone i niszczone przez urzędników państwowych, bo przecież tego dotyczy ta niewiedza pana ambasadora Bara. Okazuje się, że na terenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych zniszczono, poddano niszczeniu dowody tej straszliwej katastrofy. Naprawdę proszę zobaczyć, jak dalece szło ten mechanizm straszliwy ukrywania prawdy. Chodziło także o to, nie tylko żeby dowody, ale żeby każdy szczątek wyeliminować, by nie można było obiektywnie sprawdzić, co rzeczywiście się stało. Dlaczego dążono do tego, by żona nie mogła dostać obrączki? Dlaczego dążono do tego, żeby spalić dowód osobisty pana ministra Merty i jego inne osobiste rzeczy? Czego tak bali się decydenci, wśród nich pan Sikorski i pan Bar i inni wysocy urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Dlaczego się włączyli w te straszliwe działania służb rosyjskich, które po dzień dzisiejszy te dowody ukrywają? Widzimy, że to nie jest tylko tak, że to źli Rosjanie, którzy boją się odpowiedzialności i ukrywają dowody, nie pozwalają dać wraku, sprawiają, chronią swoich ludzi, którzy wprowadzali w błąd polskich pilotów, próbują zrzucić odpowiedzialność właśnie na majora Protasiuka czy pana generała Błasika. Nie, w tym uczestniczyło także uczestniczyli funkcjonariusze polskiego ministerstwa, można powiedzieć lepiej, pana premiera Tuska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W tym uczestniczyli najwyżsi dostojnicy po stronie Donalda Tuska. To jest ta przerażająca prawda, jaka wychynęła z zeznań i ze sprawy, którą upublicznił nasz dziennik i który pokazała pani Magdalena Merta. To straszliwy obraz współdziałania w kłamstwie smoleńskim.
Pan mówi, panie ministrze, straszliwy obraz, a według Gazety Wyborczej to, że urzędnicy nie sporządzili protokołu zniszczenia, to tylko błąd formalny, że zwlekali z wyjaśnieniem sprawy, to błąd ludzki, a w ogóle Radosław Sikorski o niczym nie wiedział.
Proszę ojca, proszę mnie zwolnić z usunkowaniem się do Gazety Wyborczej i jej opinii, dlatego że to jest, uważam, już poniżej godności dyskusji o faktach i sprawach smoleńskich. Gazeta Wyborcza tyle razy napisała nieprawdę o tragedii smoleńskiej, że wykluczyła się sama z, tak powiem, obiegu czy też obszaru mediów na ten temat. Lokuje się w sferze tuby propagandowej i tuby propagandowej kłamstwa. Tym się zajmuje, nie zajmuje się dochodzeniem do prawdy, więc nie chcę tego dalej komentować. Mam tylko nadzieję, że ta sprawa przez prokuraturę zostanie doprowadzona do końca, ponieważ powtarzam raz jeszcze, tutaj nie chodzi o brak pamięci pana ambasadora Bara. Tu nie chodzi o jakiś incydent z zachowaniem się wobec rzeczy po świętej pamięci panu ministrze Tomaszu Mercie. Tutaj jak w soczewce pokazany został mechanizm przestępstwa na szkodę państwa polskiego i współudziału w organizowaniu tego straszliwego przemysłu kłamstwa smoleńskiego, które było organizowane przez Rosjan, a urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych stali się współwykonawcami tego straszliwego działania. To, powtarzam, dla mnie sprawia, że gdyby w ogóle tutaj były normalne reguły gry w tej sprawie, to minister Sikorski powinien zostać natychmiast zdymisjonowany. Bo jest odpowiedzialny za organizowanie fałszu i kłamstwa smoleńskiego.
No bo to wygląda tak, panie ministrze, że z jednej strony Rosjanie myją wrak, to znaczy niszczą dowody, a z drugiej strony w polskim MSZ-cie pali się te szczątki i także niszczy się ewentualne dowody w sprawie, więc no to taka...
A równocześnie pan minister Sikorski jest tym urzędnikiem, który telefonuje na lewo i prawo i powtarza kłamliwą, fałszywą wersję rosyjską, łącznie z upowszechnianiem naprawdę szokujących w tym momencie informacji, że wszyscy zginęli. W jaki sposób pan minister mógł wiedzieć 12 czy 18 minut po tragedii, że spośród blisko 100 osób wszyscy zginęli, skoro ciało pana prezydenta znaleziono dopiero po południu? To naprawdę są sprawy o najwyższym znaczeniu i niesamowicie, niezwykle poważne. Nie można nimi przejść do porządku dziennego, podobnie jak nie można przejść do porządku dziennego z tym, co opisał nasz dziennik, z tym straszliwym obrazem palenia szczątków rzeczy po panu ministrze Mercie, który zginął tragicznie pod Smoleńskiem, a funkcjonariusze MSZ-u palą po nim rzeczy, żeby rodzina ich nie otrzymała. No to jest po prostu... To jest po prostu wstrząsające. To jest właśnie obraz rządu pana Donalda Tuska i obraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych pana Sikorskiego.
I państwa, które, jak mówiono wówczas, zdało egzamin. Bardzo dziękuję.
W ten sposób zdawano egzamin, niszcząc dowody na trawniku Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Bardzo dziękuję. Minister Antoni Macierewicz, szef zespołu parlamentarnego do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.